Gość dnia w Radiu Rodzina.
Sława Jezusu Chrystu.
Na wieki sława.
Witamy księdza Artura Filipiaka na antenie Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej. Przywitaliśmy się po rosyjsku i tak rozpoczęliśmy tą audycję z cyklu Gość Dnia w Radiu Rodzina, bo ksiądz Artur Filipiak razem z księdzem Mateuszem Kołodziejskim i księdzem Łukaszem Urbanem pomagają kilka tygodni teraz na misjach w Kazachstanie. Szczęść Boże, jak tam u was?
Szczęść Boże, kilka tygodni to chyba złe słowo, bo właściwie to 2 tygodnie, więc ten czas jest dosyć krótki, a właściwie już się kończy. Ksiądz Mateusz i ksiądz Łukasz są tutaj także przy telefonie, bo żebyście się księża przywitali.
Szczęść Boże!
Witam, szczęść Boże! Ten czas dla nas już powoli dobiega końca i z tą pomocą też bym był bardzo ostrożny.
Ksiądz Artur jest bardzo skromny, bo on tutaj był pełniącym obowiązki proboszcza w Kamyszence w Kazachstanie, także musimy go tutaj docenić, zobaczyć, jak on tutaj zastępował księdza Tomka w czasie jego nieobecności. Także ta pomoc była rzeczywista, tutaj wbrew temu, co ksiądz Artur mówił.
Ale tak, nie znając języka, odprawiając dla miejscowych w ich języku, jest to wyczyn.
Tak, ale ksiądz Artur ćwiczył wcześniej, będąc w radiu, także na pewno daje radę, wierzę w to.
Wczoraj byliśmy w Szczucińsku, jest tam siostra Kazimiera, która przez wiele lat posługiwała w Kaliszu na Rogatce, także jako organistka, więc myślę, że nasi radiosłuchacze doskonale ją znają. I opowiadała, że kiedyś wolontariusze uczyli się na lotnisku słów po rosyjsku. I przychodzi wolontariusz i mówi, że zna 2. I mówi tak, pierwsze dom, po rosyjsku to dom, a drugie most, bo po rosyjsku to most. Więc ogólnie chyba każdy kilka słów zna
i zrozumie.
I zrozumie pytanie, jak się ich użyje w tym wszystkim. Byliśmy wczoraj w Szczucińsku, dlatego że wracaliśmy z Oziornoje. I to jest takie ciekawe miejsce, o którym ksiądz Mateusz na pewno bardzo chętnie opowie, dlatego że nagrał taki krótki przewodnik po tym miejscu.
Tak, nagrałem przewodnik i on będzie na Facebooku umieszczony na profilu Misji Diecezji Kaliskiej. W gruncie rzeczy to tak, przez tydzień? No niecały tydzień byliśmy tutaj w Kamyszence i razem z księdzem, znaczy woziliśmy księdza Artura na msze święte po różnych miejscowościach, gdzie były odprawiane właśnie te msze święte. A w poniedziałek pojechaliśmy do Oziornoje, no to 450 kilometrów bezkresnym stepem do największego sanktuarium maryjnego Kazachstanu, właśnie Matki Bożej Królowej Pokoju. Co ciekawe, to właśnie tam w niedzielę odbywały się, czy w sobotę odbywały się te uroczystości z okazji 90. rocznicy deportacji Polaków tutaj na stepy Kazachstanu i tam byli przedstawiciele polskiego senatu i tu kazachskiego, także to też była jakaś ważna uroczystość dla tego miejsca. No i teraz jesteśmy z powrotem w Kamyszence już z księdzem Tomkiem, także teraz będziemy jemu pomagać, znaczy ksiądz Artur jemu będzie pomagał i my będziemy razem z nim spędzać te ostatnie dni tutaj.
Ale musisz jeszcze, Mateusz, trochę doprecyzować, co tam w tym Oziornoje, bo tam jest kilka miejsc. Ja wiem, że ty nie chcesz spoilerować, bo chcę, żeby wszyscy na twoim Facebooku czy na Facebooku Misji Diecezji Kaliskiej to obejrzeli, ale troszeczkę musisz coś tu nam
powiedzieć. Nie ma Facebooka, niech zakłada szybciutko. 4 miejsca. O pierwszym już wspomniałem, to jest właśnie ta miejscowość, która jest szczególnie upamiętniająca deportację Polaków na stepy Kazachstanu. Po drugie, cud jeziora. To znaczy 25 marca 1941 roku tam nagle pojawiło się jezioro z roztopionego śniegu i w tym jeziorze w zupełnie taki nadzwyczajny sposób pojawiły się duże ryby, tak jak tłumaczyłeś nam wczoraj ty, że mieszkańcy cierpiący głód mogli doświadczyć cudu, mogli się najeść, mogli przeżyć po prostu w tym strasznym miejscu. Trzecie, no to i z tego wyrosło to sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju. Tam jest wielki ołtarz adoracji, też tam wrzucaliśmy zdjęcie z tego ołtarza.
Jest to jeden z tych 12 ołtarzy, 12, na całym świecie. Tak, żeby cały świat został otoczony, tak jak Maryja ma koronę z gwiazd 12 tymi ołtarzami.
W Polsce jest Niepokalanowie, taki ołtarz Matki Bożej Królowej Pokoju. No i bardzo ciekawy obraz Matki Bożej Kazaszki. Znaczy Matka Boża i Pan Jezus w takich rysach rdzenno-kazachstańskich. Bardzo piękny ten obraz, bardzo nam się podoba, prawda?
Tak, głębię tajemnicy ma w sobie. No, taki sakralny. Z jednej strony bardzo taki etniczny i tak dalej, te wszystkie wzory kazachskie, ludowe. No i z drugiej właśnie też miało się wrażenie, że idealny do tego, by znajdować się w ogóle w jakimś kościele jako taki obraz główny. Tutaj koncepcja jest nieco inna, dlatego że obraz znajduje się w takiej jurcie luksusowej, królewskiej takiej jurcie. Podłoga wyłożona jest pięknym kamieniem, no bardzo pięknie. I właśnie ta jurta ma taką formę oratorium, w której można przy tym tryptyku z tą Maryją Kazaszką spędzić czas i się pomodlić. To ja trochę odbiję teraz piłkę w stronę księdza Łukasza, dlatego że ksiądz Łukasz jest kierowcą naszym podczas tej wyprawy. Okazało się, że ksiądz Tomek, udostępniając samochód parafialny, musiał napisać specjalne pozwolenie, jak dobrze by to była putiowka, tak? Putiowka i było trzeba ją wypisać na konkretną osobę. Tutaj jest ona wypisana na księdza Łukasza. I wioski, do których jeździliśmy, no nie tylko wioski właściwie,
Miasta też.
miasta też, do których jeździliśmy odprawiać msze święte, oddalone są od Kamyszenki niektóre o kilkadziesiąt kilometrów. Bardzo daleko, gdzieś ponad godzinę właściwie do tych najdalszych jechaliśmy z przystankami gdzieś tam po drodze, ale pytanie brzmi, jak tu się jeździ, księże Łukaszu, bo to chyba nieco inne warunki niż w Polsce.
No nie, te inne warunki. Drogi główne są bardzo dobre, szerokie, wyasfaltowane. One rzeczywiście jest dbane ze względu na to, że bardzo dbają tu o wizerunek. Wizerunek szczególnie na zewnątrz. Nie można pokazać się słabym, nie można pokazać się złym, więc te drogi główne, najbardziej uczęszczane także pomiędzy największymi miastami, są dobrze zachowane. Mimo wszystko jest bardzo duża kontrola, na co zwraca uwagę ksiądz Tomek, żeby nie przekraczać prędkości, dlatego że
No
ilość fotoradarów jest tutaj przeogromna. Jeżeli w Polsce narzekamy na ilość fotoradarów, to tutaj jest ich no, zwielokrotniona ilość i to jeszcze w miejscach, których najmniej się spodziewamy, jak słupy telegraficzne, gdzieś
nie ma ostrzeżeń o
nie ma
tych.
ostrzeżeń o tych.
Bo
No i
czasem jakaś tabliczka wisiała, tylko to jest dla
rzadko.
nas nie do dostrzeżenia, bo to jest biała tabliczka
A
jakaś.
jednocześnie
Gdzieś
mogą
tam widziałem.
ustawić czasowy znak o czasowym ograniczeniu prędkości, na przykład do
Tak.
20 km na godzinę na odcinku 5 km, albo tak jak wyjeżdżając z Kamyszenki w kierunku Piotrowska jest 10 km i tam jest 50 na godzinę. 10 km odcinek w pustym stepie, tak?
Przy czym wyjeżdżając z Kamyszyki nie wie się o tym ograniczeniu, bo nie ma znaku.
A
Trzeba
poza
wiedzieć,
tym
będąc.
pomiędzy miejscowościami są drogi takie szutrowe, to są te główniejsze drogi, które nie są zalewane, i czasowe drogi, które na czas roztopów są po prostu pokryte wodą całe, więc one są wytyczone po prostu na wstepie. Każdy, gdzie przejedzie, akurat wydepta tą drogę, tam ona może być i jedzie się ogólnie dobrze, ale trzeba mieć samochód lepiej taki terenowy, albo przynajmniej z podwyższonym zawieszeniem, żeby można było tak skorzystać z tego pewnie. No a w ogóle w okresie tym roztopowym, kiedy pojawia się błoto, no to droga, kiedy ksiądz Tomek opowiadał nam, na przykład do kamienia, tak? To jest droga do kamienia, która przez step ma 18 kilometrów, zamienia się w 180-kilometrową wyprawę. Dlatego, że trzeba przejechać całkowicie przez Astanę, żeby się do tego dostać, bo step po prostu zalany. I tak też tak to wygląda Łukasza praca tutaj. Łukasza
Tomasza.
Tomka, Tomasza praca.
Tak, ja muszę powiedzieć o pewnym swoim doświadczeniu wtorkowym, kiedy byliśmy jeszcze wtorkiem tam. Oddalona o jakieś 10 kilometrów od Sanktuarium Królowej Pokoju jest górka nazwana Sopką, na której znajduje się krzyż, wybudowany gdzieś tam w latach 90. jako takie wotum dla tych, którzy byli zsyłani na step, tam chyba chodziło o mieszkańców Wołynia, tak mi się wydaje. I wybraliśmy się tam z takim księdzem Pawłem na spacer, na tą sopkę. Wyprawa zajęła niecałe 2 godziny, ale uświadomiłem jedną bardzo ważną rzecz, że to jest niesamowicie niegościnne miejsce. Oziorno jej jest już, zdaje się, geograficznie na Syberii, tak? Takżeśmy ustalili to. W obecnym okresie jest tutaj niesamowity upał. Suchy, gorący wiatr, który sunie po tej równej tafli stepu, nagrzewając się jeszcze bardziej, wyjąc coraz mocniej, niosąc ze sobą pył, piach, kurz. To sprawia, że ciężko się oddycha, usta bardzo szybko wysychają, ciężko nabrać powietrze i właściwie co chwilę jest potrzebna woda, żeby co chwilę zrobić łyk, żeby dosłownie język nie przywarł do podniebienia. Okazuje się, że korzystając z tej infrastruktury, która jest już teraz zbudowana w Kazachstanie, życie na pewno jest o wiele łatwiejsze. I to, z czym musieli zmierzyć się tutaj pierwsi osadnicy, którzy przyjechali z Europy Wschodniej, jest czymś niewyobrażalnym. Latem jest dużo, dużo, dużo goręcej niż w Polsce. A nawet jeżeli nie jest aż tak gorąco, to wiatr, suche powietrze, pył, kurz sprawiają, że jest dużo trudniej. No i zima, która jest tutaj strasznym mrozem, ona też doskwiera wszystkim mieszkańcom, tym, którzy tutaj postanowili albo zostali zmuszeni do tego, żeby się osiedlić. Księże Mateuszu, które miejsce z tych, w których byliśmy, na tobie zrobiło największe wrażenie?
Najbardziej to step. Ze wszystkich miejsc najbardziej step. Generalnie trochę wygląda to jak w Polsce, w sensie jedzie się i jest po prostu jakieś pole, tylko to tak jakby taką skalę trochę zrobić, taką, że to jest takie rozszerzone, takie nieskończoność po prostu. Te pola, dosyć rzadko pojawiające się kępki, jakieś trawy, w sensie jakieś drzewa, coś takiego. Bardzo wielkie dla mnie to wrażenie zrobiło tutaj, no i w drodze, jak się jedzie. Wczoraj tak sobie uświadomiłem, jak wracaliśmy z Oziornoje tutaj do Kamyszenki, że przez, nie wiem, ze 100 kilometrów nie było ani jednej miejscowości. Po prostu prostą drogą, bez pół zakrętu jechaliśmy, jechaliśmy, jechaliśmy i ciągle step. To jest ten bezkres, jest tutaj niesamowity i takie duże wrażenie na mnie robi.
Tak, skala w ogóle tych upraw, które tutaj robią, jest oszałamiająca. A na księdzu Łukaszu co zrobiło największe wrażenie?
Raz to trwałość tych ludzi, którzy przepisując gdzieś modlitwy po polsku, mając zapisane to w zeszyta i jakąś taką swoją cyrylicą, tak, żeby to zachować dźwięk słów przypominający polski, że te panie, które tutaj przychodzą, panowie też, którzy się modlą właśnie, to było takie jedno z takich głównych wrażeń, nie? Że oni mają książeczki takie wysłużone, widać, że to już jest wieloletnie, pewnie przekazywane z pokolenia na pokolenie, to te książeczki właśnie do mnie takie największe wrażenie zrobiły i taka dbałość o to, żeby ten język przekazywać, być może już coraz mniej zrozumiały, coraz mniej taki używany na co dzień, bo no, nie spotkaliśmy się tak z taką osobą, która by płynnie mówiła po polsku. Natomiast no to jest, chce być przechowywane, szczególnie właśnie w tych starszych pokoleniach. I taka tożsamość narodowa, która nadal tutaj jest wpisywana, normalnie w urzędach wpisują, że są Polakami, narodowość polska. To też jest taka dla mnie jedna z trwałości, a druga to nieobecność stacji benzynowych na odległości 250 kilometrów na przykład, tak? Kiedy wyjeżdżaliśmy ze Szczucińska, minęliśmy stację akurat bokiem, bo wyjeżdżaliśmy w innym mieście, z innej strony miasta i tam już nie było stacji i to było takie właśnie, czy my dojedziemy do końca na tym paliwie, na którym jesteśmy. No to było akurat ciekawe, że po prostu ani jednej stacji na odległości no ponad 200 kilometrów.
Tak, przestrzeń jest tutaj zupełnie inaczej rozumiana chyba niż w takich trochę naszych polskich warunkach. Ja muszę powiedzieć, że dla mnie ten powrót jest zupełnie innym powrotem, bo miałem już okazję być 9 lat temu i muszę przyznać, że to, co przeżywamy teraz, jest zupełnie innym doświadczeniem, chociażby przez to, że dużo więcej teraz, w tym krótszym czasie, mam wrażenie, że jest spotkań z ludźmi. Oczywiście takich spotkań, w których tam próbujemy, my coś próbujemy mówić i oni próbują nas zrozumieć i później na odwrót gdzieś tam się spotykamy w pośrodku tego wszystkiego, ale nie jest to na pewno tak, jakbyśmy chcieli, bo te osoby też mają bardzo wiele ciekawych historii ze sobą, historii życia, historii swojej kultury, historii rodziny. Oni pamiętają, która babcia, który dziadek, jakiego był pochodzenia, kto skąd, z jakiej wioski został wysiedlony. Pamiętają tych.
Czy mamy połączenie?
Halo?
Halo? Kontynuujmy. Jest już dobrze.
Słyszymy? Tak, ciągle coś tutaj nam przeszkadza. Jak widać, z internetem nie jest tak idealnie, jak mogłoby się wydawać, ale tak, ale komunikacyjnie jakoś tam dajemy radę. Więc właśnie mam takie przeczucie, że tych spotkań z ludźmi jest znacznie więcej niż było wtedy. Wtedy byliśmy może bardziej zamknięci na to, co wokół, bo mieliśmy tutaj dosyć sporą jednostkę, jednak było 6 osób, to życie jakoś się tam kręciło wokół. Byliśmy też jakoś skupieni na tej pracy, którą wykonywaliśmy tutaj, właściwie w tym domu, w którym dzisiaj mieszkamy, w domu po siostrach, po franciszkankach szpitalnych. Natomiast teraz tych spotkań jest znacznie więcej i też kiedy jest się w zupełnie nowych warunkach, to rzeczy proste, zwykłe, do których się przyzwyczailiśmy, jak odprawienie mszy świętej, jak to, że mówi się Słowo Boże, no tutaj dla mnie są wyzwaniem. I no muszę to powiedzieć, że też sporo stresu mnie to kosztowało na początku, bo pacjenci na pewno to widzieli. Tak, były nerwy niepotrzebne. W momencie, kiedy uczyłem się tych tekstów, kiedy przepisywałem je po raz kolejny, kiedy próbowałem wymyślić kazanie, w którym będą same proste, krótkie słowa, nieskomplikowane, żebym umiał je wymówić. Więc no właśnie, to są takie małe rzeczy, a jednak gdzieś tam, jak się je poskłada w całość, to są też dosyć takie trudne i wymagające. I też to, co bym chciał powiedzieć, to bardzo ważna rzecz, że Kazachstan może się wydawać takim miejscem spowolnionym, bo faktycznie tu, gdzie jesteśmy, na tych wsiach, ludzie żyją w jakiś taki swój spowolniony sposób, jakimś takim swoim tempem, ale jak patrzy się na pracę księdza Tomka, na ilość zadań, ilość obowiązków, jakie w tej parafii ma, to akurat o nim nie można powiedzieć, żeby żył w sposób spowolniony. Jak ktoś miałby taką wizję, że bycie na misjach na wschodzie to jest takie z dnia na dzień, to jest zupełna nieprawda, dlatego że przychodzi mi pewna dynamika pracy związana z tym, że tych miejsc, w których odprawia się mszę świętą, jest chyba 7 czy 8?
7.
7? 7. Więc jest co jeździć. Obszarowo to są chyba dwie parafie, tak? Jakoś tak.
30 tysięcy osób teoretycznie.
30 tysięcy osób w teorii, w praktyce to są zupełnie inne cyfry.
120.
Oni twierdzą według tych danych, tak mówił nam ksiądz Tomasz, że powinno być około 1% to
W
katolicy
skali kraju.
w skali kraju. A mówił, że na pewno tak nie jest. A jeżeli tak jest, to są ludzie, którzy uważają się za katolików, ale niekoniecznie byli kiedykolwiek w życiu w kościele. Bo to też jest taki syndrom, zjawisko pochodzące chyba z prawosławia, które sobie tutaj dość dobrze funkcjonuje. I właściwie mając tyle punktów, jest co robić. Zwłaszcza kiedy rozmawialiśmy wczoraj trochę o świętach, choćby o wszystkich świętych, no to można sobie wyobrazić, ile miejsc, jak wiele jest tych przestrzeni, które trzeba odwiedzić, jak wiele jest tych miejsc, gdzie ludzie czekają na to, żeby spotkać się z Panem Bogiem. Oczywiście, żebyśmy mieli właściwy obraz, wszystkie te budynki czekają na jakieś remonty. Wszystkie te budynki mają swoje historie, one są własnością oczywiście parafii, są własnością kościoła, ale też no, jakby są na głowie księdza, który się nimi zajmuje, to on musi tutaj gdzieś organizować, załatwiać, żeby to się nie zawaliło, nie rozpadło, bo nie wszystkich to dotyczy, a właśnie, i też, żeby zimą było tam ciepło. To jest pewien standard, do którego my nie jesteśmy jeszcze w Polsce tak przyzwyczajeni, żeby w polskich kościołach było ciepło. Tutaj musi być. Kiedy na dworze jest minus 30, w kościele musi być nagrzane. Trzeba mieć kupiony węgiel, gaz, czymkolwiek się pali. I w każdej z tych kościółków jest jakiś tam piec, w którym się pali, żeby było ciepło i żeby ten budynek się też tak nie rozpadał. Tak do końca nie wiem, nie znam się na tym wszystkim, ale takie odnoszę wrażenie. Tak jak zresztą w Polsce, doskonale o tym wiemy, że jak zostawimy jakiś budynek, nie będziemy w nim grzali przez kilka lat zimą, to on też nie będzie się na wiele nadawał. Ja jeszcze muszę tutaj zapytać o jedną rzecz, dlatego że nie mam takiego porównania, a księża macie. Będąc wcześniej w Republice Środkowoafrykańskiej, będąc wcześniej w Ameryce Południowej, jak byście to porównali? Czy da się jakoś zestawić ten rodzaj pracy?
No, pewno w tamtych miejscach jest większe zaangażowanie świeckich katechistów. Tam właściwie kościół bez katechistów, bez ludzi, którzy biorą na siebie trochę na barki przygotowanie do sakramentu, wprowadzenie nabożeństw i tak dalej, tam kościół nie byłby w stanie funkcjonować. I w każdej parafii jest od kilku do kilkunastu, może kilkudziesięciu katechistów nieświeckich. Tak dobrze przygotowanych, którzy się zajmują na wioskach konkretną pracą. Tutaj tego nie ma. Jest ksiądz Tomek, przez 9 lat miał siostry franciszkanki, ale od kilku tygodni jest sam, więc wszystko jest na jego głowie. I naprawdę prawie wszystko tutaj od niego niemal zależy. I to jest chyba największa różnica, którą ja tutaj widzę.
Prawdopodobnie może być to związane także z taką polityką państwa. Nie mówię, że teraz tego, ale Związku Radzieckiego, kiedy jakiekolwiek zaangażowanie, szczególnie religijne, prawdopodobnie wiązało się z jakimiś represjami. W tych pozostałych krajach, w których byliśmy, czy to w Afryce, czy w Ekwadorze, tego nie było, nie? I tam człowiek mógł po prostu swobodnie wyznawać swoją wiarę. Może w Ekwadorze tam na początku XX wieku były jakieś zamieszki też religijne, ale generalnie tutaj jest taka pobożność, przywiązanie tradycyjne, bo jestem katolikiem, dlatego że jestem Polakiem, a czy do kościoła, to nie muszę chodzić, nie muszę się tam angażować. Natomiast w tych pozostałych krajach na pewno była dużo bardziej żywiołowa reakcja, na przykład na naszą obecność, tak, na jakieś zaangażowania, ruchy, tyle ile wspólnot było różnego rodzaju, takich typowo świeckich w Afryce, to jest niespotykane. Tak samo w Ekwadorze również były właśnie te takie spotkania, czy to jakichś kółek różańcowych, czy jakiejś pomocy charytatywnej, czy to pań zajmujących się chociażby dziećmi, tak? To też widać po prostu. Natomiast tutaj.
Ale jak jest ciepło, to też się chce z domu wychodzić. Jak jest zimno, to przypuszczam, że to każdy chce przetrwać po prostu większość roku.
Odległość rośnie
I
wtedy między
odległość
ludźmi.
rośnie.
A też jest na koniec jeszcze jedna rzecz, że co siostra wczoraj mówiła w Szczucińsku, kiedy prowadzała nas po parafii, przy której ona posługuje, że właściwie każde miejsce ma zupełnie inną specyfikę. Z tego by wynikało, że miasta funkcjonują zupełnie inaczej niż wioski. W wioskach są zupełnie inni ludzie. Też ksiądz Tomek wspominał, że często znajduje się grupa wspaniałych, zaangażowanych ludzi w parafie, którzy podejmują decyzję, że wracają do Polski, wyjeżdżają do Polski z całą rodziną, mąż, żona, dzieci, 6 osób na przykład, tak, w całości, i oni wszyscy wyjeżdżają i już ich później nie ma. A w kościele, w tych kościołach filialnych, w których byliśmy, było po kilkanaście osób, czasami więcej, ale gdzieś tam było po kilkanaście, więc jeżeli ubywa 6 osób, ubywa dwóch, pięciu, czy choćby tutaj w Kamyszęce, gdzie tych osób jest kilkadziesiąt, jeżeli ubędzie ich kilkanaście w ciągu kilku lat, to jest już dosyć spory ubytek i domyślam się, że też to też pewnie jest wskaźnik tego, że jest mało zaangażowanych ludzi, bo nie ma się kto angażować. ale co można powiedzieć z takich rzeczy bardzo pozytywnych, co myślę, że nas zaskakuje wszystkich, to to, że ile by nie było osób w kościele, to będą śpiewać. Jeśli przyjdą dwie panie, chyba że jest jedna, to nie, ale jak przyjdą dwie panie, one usiądą sobie, wezmą śpiewniki i przygotują sobie pieśni, które będą śpiewać na całej mszy świętej. Zajrzeliśmy na filię, było właściwie to samo. Panie już miały przygotowane pieśni, czekały na księdza, który będzie odprawiał mszę świętą, wiadomo, że jeszcze chciały skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania i tak dalej. Ustalaliśmy jeszcze kto co i jak, ale one już były przygotowane, żeby śpiewać. Przyszły 3, przyszło 5, przyszło 30, były, żeby to robić. I to jest pewna też samodzielność, może w takiej kwestii, w takiej przestrzeni, w jakiej...
Znowu mały problem, znowu za chwilę wrócimy. I...
No, jeszcze ostatnia rzecz, choćby tutaj są przepisy diecezjalne, które zakazują nieustanowionym lektorom czytania lekcji podczas mszy świętej. Więc psalm najczęściej jest śpiewany z takiej ambony trzeciej, która gdzieś tam stoi w zupełnie innym miejscu. No właśnie, i to są takie rzeczy, które może też sprawiają, że to już oczywiście moja jakaś taka interpretacja, że ciężej się angażować no, w rzeczywistości, które wymagają już takiej konkretnej specyfiki, tak? Bo żeby przeczytać lekcję, trzeba jakiś tam kurs odpowiedni ukończyć i tak dalej. No nie jak u nas w Polsce, tak, że ktoś umie czytać, wiemy, że czyta dobrze, że czyta z sensem, możemy poprosić, żeby przeczytał czytanie na mszy świętej. Tutaj nie, tutaj musi mieć specjalne przeszkolenie, więc jakieś takie właśnie rzeczy się znajdują. Bardzo dziękujemy za tą rozmowę. W sumie to jakoś tak się wczułem w rolę, bo pamiętam, jak wyjeżdżałem z Polski, rozmawialiśmy, że 25 czerwca ja mam nagranie gościa dnia. I wtedy rozmawialiśmy, że to kto będzie miał dyżur, kto zadzwoni, ja postaram się to nagranie zrealizować. Mam nadzieję, że się jakoś tam udało, chociaż słyszę, że Szymon, pewne problemy techniczne jakieś się pojawiają.
Tak, problemy były, ale daliśmy sobie z nimi radę i tak jak ksiądz obiecał, tak ksiądz tę rozmowę zrealizował mimo takiej dużej odległości. Bardzo dziękujemy także księżom właśnie, którzy w tej rozmowie uczestniczyli, księdzu Łukaszowi Urbanowi i księdzu Mateuszowi Kołodziejskiemu, który jest duszpasterzem misji w diecezji kaliskiej, oczywiście księdzu prowadzącemu, czyli Arturowi Filipiakowi.
Bardzo dziękujemy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Boże.
Na wieki wieków. Amen. Dziękujemy.
Прихожу к тебе с хвалою. Чудеса твои велики, и любовь твоя сильна. Прихожу к тебе я с хвалою. Чудеса твои велики, и любовь твоя сильна. О, ты велик, ты прекрасен и велик, и другого нет. Прекрасен и велик, и другого нет, как ты, и другого нет, как ты. Ты один достоин хвалы, мы возносим к небу руки. Тебе радуемся мы, ты один достоин хвалы. Мы возносим к небу руки, тебе радуемся мы. О, ты велик, ты прекрасен.
Radio Rodzina.